Cześć, witamy w ostatniej już przed Mistrzostwami Europy audycji Droga do Paryża. Przy mikrofonie dzisiaj
Jakub Górski
i Paweł Trawiński. Zostały 4 dni do mistrzostw. Ty, Kuba, czujesz już tą gorączkę wielkiego turnieju, czy jeszcze nie?
No, trochę czuję, trochę nie czuję. Póki się jeszcze mistrzostwa nie zaczęły, dokładnie póki jeszcze mecz Polski z Irlandią Północną się nie zaczął, to na razie nie czuję zbyt dużych emocji.
No ja muszę ci powiedzieć, że już nie mogę się doczekać tego turnieju, bo to już parę dni zostało, to już tak wzbierają te emocje powoli. Ale przejdźmy może od razu do rzeczy. Mamy jeszcze parę reprezentacji do omówienia. Kuba, od czego dzisiaj zaczynamy?
Zaczynamy teraz od grupy ostatniej, czyli grupy F, reprezentacja Islandii. Ciekawy przypadek, reprezentacja w ogóle bez historii, jak już brała udział w jakichś kwalifikacjach, to dopiero w latach 70. Eliminacje do Mistrzostw Europy, Świata, nieudane za każdym razem. Dopiero ten ostatni okres, lata 2010, reprezentacja dowodzona przez utytułowanego szwedzkiego selekcjonera Larsa Lagerbecka. 2014 rok, baraże do Mistrzostw Świata przegrane z Chorwacją, ale już w ubiegłym roku wywalczony awans do tegorocznych Mistrzostw Europy, co jest największym sukcesem tej kadry.
Tak, no tam jest w tej reprezentacji w tej chwili paru takich zawodników, którzy grają chociażby w lidze angielskiej, to już solidna drużyna.
No jest trochę solidna drużyna. 10 lat temu był taki jeden zawodnik, taka perełka w tej reprezentacji, był to Eidur Gudjonsson, który grał najpierw w Chelsea Londyn, później w Barcelonie, ale dzięki systemowi, który opracował tamtejszy Związek Piłki Nożnej wraz właśnie z Lagerbeckiem, spowodował, że w Islandii piłką nożną interesują się praktycznie wszyscy.
Tak, no to jest taki dowód na to, że chyba jeden świetny zawodnik to jest mniej wartościowy niż cała drużyna złożona z takich właśnie solidnych zawodników na wyrównanym poziomie. Islandczycy przebrnęli przez eliminację w świetnym stylu. 20 punktów, drugie miejsce w grupie za Czechami. Trochę pewnie skorzystali na tym, że Holendrzy spartaczyli te eliminacje praktycznie od początku do końca, no bo to była ta grupa właśnie z Holandią. No ale mimo wszystko trzeba im to oddać, że no w grupie trudnej, no bo tam jeszcze była także Turcja, zajęli drugie miejsce, awansowali bezpośrednio do tego turnieju, no i zadebiutują na Mistrzostwach Europy i nie wydaje mi się, żeby oni mieli być jakimś chłopcem do bicia.
Oczywiście, że nie. To jest bardzo zgrany kolektyw. To, że przegrali z nami 2-4, to nie znaczy, że będą skazani na pożarcie. Zresztą jak zaraz po meczu towarzyskim z Islandią nasi pokonali Czechów 3-1, którzy byli lepsi od Islandczyków w ostatniej kolejce dopiero. Wiele może się wydarzyć w tym turnieju, zwłaszcza, że Islandia to jest zgrany kolektyw.
Tak, no taki duży sukces w tych eliminacjach to było właśnie chociażby pokonanie Turcji, rozbicie Turcji w zasadzie 3-0, wygrane z Holandią, tak jak już wspomnieliśmy. Także no, jest to na pewno ciekawa drużyna, mimo tego, że debiutant, no to trzeba będzie na nich uważać na pewno.
Ich atrybutem jest to, że są kolektywem, że nie ma takiej gwiazdeczki, jak kiedyś była w postaci Eidura Gudjonssona, któremu, za przeproszeniem, sodówka odbije. Jednak widać, że to jest reprezentacja bez kompleksów, która konsekwentnie realizuje założenia taktyczne. Miejmy nadzieję, że zaprezentują dobrą formę, jak już wcześniej powiedziałem.
Dobrze, to może skoro już omówiliśmy Islandczyków, to przejdźmy teraz do najlepszej drużyny, tak mi się przynajmniej wydaje, w tej grupie, w grupie F, czyli Portugalii. Jest to drużyna, której w tej chwili trenerem jest Fernando Santos, kapitanem Cristiano Ronaldo, który także jest najlepszym strzelcem tej drużyny z 56 bramkami. Ja bym tę drużynę tak określił drużyną, która jest w kategorii tych ekip, co do których możemy trochę się dziwić, że one nic nie wygrały jeszcze nigdy w historii. No bo to jest drużyna przecież, w której takie gwiazdy jak Luis Figo, Eusebio, teraz Cristiano Ronaldo grały. To są naprawdę wielkie nazwiska, no a tu żadnych sukcesów nigdy nie było. Najlepszy ich wynik to drugie miejsce na Euro w 2004 roku. Także trzecie miejsce na mundialu w roku 66. To był w ogóle ich pierwszy występ na dużym turnieju, no ale kiedy to było? To już jednak ładnych parę lat temu.
Wiadomo, kibice reprezentacji Portugalii oczekują czegoś więcej od swoich reprezentantów, zwłaszcza gdy w takiej kadrze gra supergwiazda w postaci Cristiano Ronaldo, ale też są tacy nietuzinkowi zawodnicy jak Coutinho, Nani.
Tak, ja jestem dużym fanem, szczerze mówiąc, Ricardo Quaresmy, który ostatnio się przebudził w wygranym meczu 3-0 z Norwegią, strzelił fantastyczną bramkę. No on filarem tej reprezentacji na pewno nie będzie, ale to jest, tak osobiście mogę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych zawodników. Dużo się od Portugalii wymagało, szczególnie w latach 90., bo to było narodzenie takiej złotej generacji piłkarzy, do której właśnie Luis Figo należał. Ta reprezentacja zdobyła 2 Mistrzostwa Świata do lat 20 w roku 89 i potem w 91. No ale znowu, no nic wielkiego z tego nie wynikło. Ci zawodnicy nie wygrali potem żadnego dużego turnieju. To Euro w 2004 roku to już był taki schyłek tej drużyny właśnie po tym turnieju, chociażby Luis Figo z tej reprezentacji odszedł. No i nie udało się. W tym roku chyba też się nie zanosi na to, żeby tutaj triumf jakiś odnieśli w tym turnieju.
Chociaż warto zobaczyć, jacy zawodnicy grają na środku obrony. Bruno Alves to nietuzinkowy obrońca, mimo że jest bardzo wysokim zawodnikiem, to jest bardzo zwrotnym, jest akurat takim idealnym środkowym obrońcą dzisiejszych czasów. I jeszcze do tego Ricardo Carvalho, zwany także nieślubnym synem José Mourinho.
Tak, to jest takie marzenie każdego trenera chyba, tylko Ricardo Carvalho, jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy. To jest taki wzorowy naprawdę stoper.
A jeżeli chodzi też o ofensywnych zawodników, to poza Cristiano Ronaldo czy na nim jest oczywiście Dany, który wiele lat grał w Zenicie Sankt Petersburg. I widać, że są zawodnicy, którzy prezentują ponad przeciętną jakość, ale ze względu na usposobienie Fernando Santosa na defensywę, regularna formacja w ogóle reprezentacji Portugalii na tych eliminacjach była 4-5-1, czyli stosunkowo defensywna. Na dodatek Cristiano Ronaldo jako dziewiątka, to trochę nietypowe.
No tak, tylko że trzeba zauważyć, że Portugalia od wielu lat ma problem z tą pozycją środkowego napastnika. U nich nie ma takiego Roberta Lewandowskiego chociażby, który mógłby rzeczywiście tą pozycję zająć. Wiadomo, że Ronaldo to jest, ta jego naturalna pozycja to jest właśnie skrzydłowy. On tutaj nie do końca się odnajduje na tej pozycji napastnika, no i czasami jest mu ciężko tą drużynę pociągnąć rzeczywiście w ofensywie. Brakuje im na pewno takiego zawodnika, który by na środku mógł od tej ofensywy stanąć.
Kiedyś byli tacy zawodnicy, jak na przykład Hugo Almeida, którzy idealnie pasowali do takiej dziewiątki. 1,90 wzrostu, duża masa, która przepchnie każdego środkowego obrońcę. A Cristiano, mimo że jest silny, to nie jest zawodnik jak właśnie Lewandowski, który potrafi grać tyłem do bramki, tylko po prostu chce przyjąć piłkę i wystartować z prawej czy lewej flanki, by w ten sposób zdobyć bramkę.
Tak, tutaj problemem jest też to, że poza Ronaldo ci wszyscy ofensywni zawodnicy, o których wspomniałeś, oni są jednak dość chimeryczni. No, rzadko im się zdarza zagrać kilka meczów z rzędu na wysokim poziomie. No i na turnieju to też może być decydujące, no bo tu się jednak gra często, dużo i trzeba zagrać kilka meczów na tym już najwyższym poziomie, żeby awansować.
Dlatego nie ma co się dziwić, dlaczego Nani się przeniósł z Manchester United do Fenerbahce Stambuł.
Tak, ostatnio wyniki reprezentacji Portugalii takie dość mieszane, można powiedzieć. Zwycięstwa 2-1 z Belgią i 3-0 z Norwegią, o czym wspomnieliśmy. No i potem porażka po kiepskim meczu z Anglią, to taki wymęczony przez Anglików wynik. Bardzo szczerze mówiąc, nudny mecz, tutaj wiele się nie działo. Dziwne, biorąc pod uwagę, jaką charakterystykę piłkarzy mają te dwie ekipy obecnie. Portugalczycy jeszcze zagrają przed mistrzostwami 8 czerwca, czyli w środę, z ekipą Estonii. Drużyna Portugalii za nami, teraz kolejna reprezentacja.
Węgier. Węgry. Reprezentacja, która ostatnimi czasy nie zawojowała światowego futbolu, chociaż historycznie, no historię ma bardzo bogatą, bo już w okresie międzywojennym została wicemistrzem świata w 1938 roku. W finale przegrała z reprezentacją Włoch, ale ta reprezentacja to była bardzo forowana przez ówczesnego Duce, Benito Mussoliniego, który rzekomo przekupywał sędziów, żeby Włosi wygrywali mecze na Mistrzostwach Świata.
Tak, no nie tylko przed wojną, ale również lata potem 50. i 60. no to Węgrzy byli ostoją wszystkich największych klubów w Europie, chociażby Realu Madryt, w którym Ferenc Puszkasz no, furorę robił.
Zresztą rekordzista pod względem strzelonych bramek. 84 gole w 85 meczach. To się rzadko zdarza, żeby napastnik reprezentacyjny był tak skuteczny.
No tak, ten jego talent właśnie ofensywny został uwieczniony, zresztą teraz piłkarze, strzelcy najładniejszych bramek w roku otrzymują nagrodę Ferenca Puszkasza właśnie od FIFA.
Chociaż Puszkasz to i tak chuchro przy innym z napastników wszechczasów, jeżeli chodzi o reprezentację Węgier. Chodzi o Sandora Kocsisza, który w 68 meczach zdobył 75 bramek, został królem strzelców Mistrzostw Świata w 54 roku, na których Węgrzy byli typowani na Mistrzów Świata, ale pod koniec spotkania stracili to zwycięstwo na rzecz RFN-u.
Teraz niestety, podobnie jak reprezentacja Polski, Węgry to już nie jest ta sama ekipa, co w XX wieku. No, te ostatnie lata, tak jak wspomniałeś, w ich wykonaniu, no to cud wydaje mi się w tej chwili, że oni się na to Euro zakwalifikowali w ogóle.
To jest ogromny sukces od ponad 20, nawet 30 lat, jeżeli chodzi o rozgrywki międzynarodowe w wykonaniu reprezentacji Węgier. Warto zwrócić uwagę na ich bramkarza, Gabora Kirajego, rekordzista pod względem występów, 102 spotkania.
Ten awans ich nie był do końca przesądzony, także no bo wiadomo, że oni dopiero przez baraże dostali się do tego turnieju, w nich wygrali 3-1 z Norwegią. W swojej grupie eliminacyjnej zajęli 3. miejsce. Bardzo szczerze mówiąc, ciekaw jestem, co by było, jakby oni w eliminacjach trafili na grupę inną niż tą, w której znajdowały się Irlandia Północna, Rumunia, Finlandia, Wyspy Owcze i Grecja, no bo umówmy się, to była najsłabsza grupa eliminacyjna. Dopiero trzecie miejsce w tej grupie zajęli. Szczerze mówiąc, ja nie widzę ich szans za bardzo na tym turnieju. Nie oceniam ich zbyt wysoko, no podejrzewam, że oni będą raczej, właśnie to oni będą tą najsłabszą drużyną w tej grupie F.
No, na równi z Albanią to jest prawdopodobnie najsłabsza reprezentacja wśród tych, które awansowały na Euro. Ale warto pochwalić Węgrów za spotkania barażowe. Dwukrotne zwycięstwa z nieprzeciętną reprezentacją Norwegii. To jest duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o tę trójkolorową reprezentację. To jest dobra promocja dla naszej ekstraklasy, bo w podstawowej jedenastce reprezentacji Węgier grają Gergo Lovrencic i Tamasz Kadar z Lecha Poznań, czy Richard Guzmicz z Wisły Kraków.
Tak, mam nadzieję, że oni tutaj zaprezentują się z jak najlepszej strony, że zrobią nam rzeczywiście dobrą reklamę na tym Euro.
Może się jeszcze zmobilizuje jeszcze Nemanja Nikolic, który na razie pełni rolę podstawowego, rezerwowego reprezentacji Węgier. Ale jeżeli chodzi o szanse Nikolicza, żeby wyszedł chociażby na parę minut w fazie grupowej, są nikłe ze względu na to, że są od niego lepsi, jak Adam Szalaj czy Christian Nemeth.
Tak, no Węgrzy też w ostatnim meczu z reprezentacją Niemiec nie pokazali się z najlepszej strony. Wiadomo, że to mecz z mistrzami świata, ale mistrzami świata, którzy są ostatnio w nie najlepszej formie, bo raczej przegrywają swoje mecze, tak jak chociażby przegrana 1-3 ze Słowacją. No i Niemcy przez ten mecz przeszli spacerkiem, a mimo to wygrali komfortowo. Ten wynik powinien być wyższy, bo sędzia niesłusznie nie uznał bramki Draxlera. Brakuje im gwiazdy jakiejś takiej, która by może popchnęła tą drużynę trochę do przodu. Ja raczej, tak jak mówię, stawiałbym albo na Portugalię, albo na Austrię, o której, mam nadzieję, zaraz nam opowiesz.
O, jeżeli chodzi o reprezentację Austrii, no to jest zupełnie inna sytuacja niż z Węgrami, ze względu na to, że mają bardzo dobry atak w postaci Marka Janki, Marko Arnautowicza, czy też Martina Harnika z VfB Stuttgart.
Tak, wiadomo, że bramki dla reprezentacji Austrii na pewno potrafi też strzelić lewy obrońca, jakim jest Dawid Alaba. Chyba w tej chwili na pewno jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie.
A teraz, jeżeli chodzi o reprezentację, to bardziej gra na pozycji defensywnego pomocnika z tendencją do grania w ofensywie, a lewa obrona jest zaklepana przez mistrza Anglii, Christiana Fuchsa. Też bardzo solidnego lewego obrońcy. Ogólnie Fuchs jest lepszą alternatywą na lewą obronę niż Alaba ze względów defensywnych. Fuchs jest po prostu pod tym względem stabilniejszy niż ciemnoskóry reprezentant Austrii, który ma ciągoty do gry ofensywnej, a o defensywie czasem zapomina.
Dobrze, a jak ty widzisz szansę reprezentacji Austrii w tej dość wyrównanej, wydaje mi się, grupie?
Mogą powalczyć o drugie miejsce, spokojnie mogą wyjść z grupy, a jeśli im się powarci, to mogą nawet wygrać z reprezentacją Portugalii w grupie.
Nie sądzę, żeby mieli szansę na zwycięstwo z Portugalią. Myślę, że drugie miejsce, pierwsze dla Portugalii, trzecie miejsce prawdopodobnie Islandia, no bo chyba ci Węgrzy to jednak nie będziemy tu im jakichś dużych szans dawać.
Jeżeli chodzi o Węgry, to można im kibicować, żeby zdobyli chociaż jeden punkt. To dla nich będzie ogromny sukces. Zresztą już sam fakt, że awansowali do finałów Mistrzostw Europy, jest ogromnym sukcesem dla tej reprezentacji.
Tak, no na pewno każdy lubi historię czarnych koni.
To prawda, prawda. A jeżeli chodzi jeszcze o Austrię, to wymieniliśmy tam lewych obrońców Alabę i Fuchsa, ale też ogólnie ci pozostali obrońcy, jak na przykład Sebastian Prodl, który przez wiele lat grał w Werderze Brema, charakteryzuje się dość stabilną grą i dzięki temu reprezentacja Austrii nie traciła zbyt dużo bramek w trakcie eliminacji.
Skoro już grupę F zamknęliśmy, to myślę, że teraz jest odpowiedni moment, żeby porozmawiać o tym, jak radzi sobie reprezentacja Polski w przygotowaniach do tych Mistrzostw Europy. Zaczniemy może od meczu z reprezentacją Holandii, który odbył się w Gdańsku. No i nie był to taki najlepszy prognostyk w kontekście właśnie przygotowań do tego Euro, ale z drugiej strony nie był to też nasz najmocniejszy skład.
Prawda, prawda. Jeżeli chodzi o samą dyspozycję naszych reprezentantów, to warto podkreślić, że prawda, warto zwrócić uwagę na fakt, że nasi reprezentanci chcieli zakończyć ten mecz bez kontuzji, by móc pokazać jeszcze więcej w meczach przeciwko Irlandii Północnej, przeciwko Niemcom oraz Ukrainie.
Tak, no tak jak mówisz, nasi zawodnicy trochę się oszczędzali w tym meczu, ale inną wizję tego spotkania mieli wyraźnie Holendrzy, którzy grali ostro, grali szybko, grali do przodu, wygrali ten mecz. Trochę tak się można śmiać, że przegraliśmy z Holandią, która nie zagra na Euro, ale to jest mocniejsza Holandia niż ta, która była jeszcze kilka miesięcy temu w eliminacjach. Dopiero co pokonali Austriaków 2-0, strzelcami zresztą również byli Wijnaldum i Janssen. Także to jest mocna drużyna. mogę powiedzieć, wydaje mi się, że miałem rację w ostatniej audycji naszej, jak mówiłem, że Jędrzejczyk nie jest dobrym wyborem na tą lewą stronę obrony, no bo trzeba mu oddać, że on strzelił bramkę, ale to nie jest jego pierwsze zadanie na boisku, tak? On w obronie jednak był fatalny. Zresztą jak cała nasza właśnie linia defensywna, Pazdan, Jędrzejczyk, Glik zagrał naprawdę słabo, trochę lepiej Piszczek, no ale on sam tej obrony nie utrzyma. Mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądało w momencie, kiedy tych obrońców ubezpieczał będzie Grzegorz Krychowiak, którego w tym meczu zabrakło.
No, Krychowiak to jest zawsze gwarancja walki na 100, 110, a nawet 120% możliwości. Ale widać było, że zadania na ten mecz było tak, że były takie, żeby się po prostu ograć. Nie cisnąć za wszelką cenę, nie wygrywać za wszelką cenę, ze względu na to, że jeszcze Mistrzostwa Europy są przed nami i szkoda obijać nogi przeciwko takim rywalom jak rezerwowa reprezentacja Holandii.
Grali też w ostatnim czasie nasi grupowi rywale. No i tutaj nie najlepsze dla nas informacje dochodziły, no bo Niemcy spokojnie pokonali Węgrów, tak jak wspomnieliśmy, 2-0, powinien by to być wyższy wynik. Ukraińcy strzelają bramki jak maszyny, w jednym meczu 4 bramki strzelone, w kolejnym 3 bramki strzelone. Może być ciężko na tym turnieju jednak, tutaj wszyscy optymistycznie podchodzą do tej naszej drużyny, ale tutaj nasi rywale udowadniają, że no nie będą chłopcami do bicia. Na pewno trzeba trzymać się słów trenera Nawałki, który powiedział, że on tutaj w żadnym wypadku w tych sparingach nie będzie wszystkich swoich kart odkrywał. I no myślę, że rzeczywiście to nie jest jednak ta jeszcze finalna, ostateczna twarz, jaką reprezentacja Polski pokaże na turnieju.
Gdyby sparingi decydowały o miejscach w grupie, to nie byłoby sensu przeprowadzać w ogóle fazy grupowej. Jak na przykład Grecja przed Mistrzostwami Europy w 2004 roku przegrała z nami, a zdobyła Mistrzostwo Europy, no to jest tego akurat wierny przykład, że nie ma co się do końca sugerować wynikami ze sparingów. Lepiej zaskoczyć znienacka taką Ukrainę, która tak bombi, niż po prostu się odkrywać, jak to właśnie robi reprezentacja Ukrainy.
Dobrze, na koniec jeszcze może wspomnijmy, jak będzie wyglądał ten pierwszy tydzień Mistrzostw Europy, bo tak jak wspomnieliśmy, zaczynają się one już w piątek. 10 czerwca to jest właśnie pierwszy dzień tego turnieju, o 21 mecz otwarcia, Francja zagra z Rumunią, 11 czerwca mecz Albanii ze Szwajcarią, to jest oczywiście sobota, no a Polacy w grupie C do gry wkraczają już w niedzielę o godzinie 18, zagramy z Irlandią Północną, chyba kluczowy mecz, to jest taki mecz, który trzeba wygrać, żeby dobrze wejść w te mistrzostwa.
Proste. Trzeba wygrać i znowu trzeba się nastawić na to, że rywal będzie kopać gdzie tylko wlezie, w murawę, w piłkę, w nogi przeciwnika. Ciężki mecz, ale nie z takimi rywalami nasza reprezentacja wygrywała.
Dobrze, no to my w takim razie dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy na przyszły tydzień, bo w przyszłej audycji na pewno dowiecie się o wszystkim, co działo się w weekend na francuskich boiskach, ale zapraszamy o godzinie trochę innej niż zwykle, bo audycji będziecie mogli posłuchać już o godzinie 14. Zapraszamy, a za dzisiaj dziękuję
Jakub Górski
i Paweł Trawiński.